Poradnik idealnego wczasowicza, czyli jak podczas wakacji walczyć ze złymi nawykami. W wakacyjne poniedziałki po 14 zapraszają psycholog Adam Mańkowski i Joanna Matuszewska. Panie Adamie, dlaczego planując urlop niektórzy kupują wycieczkę tak zwaną all inclusive za kilkaset złotych i potem czują się zaskoczeni, oszukani, że no to nie jest takie all inclusive, o jakim oni myśleli? Dlaczego my wierzymy tak łatwo we wszelkie takie okazje, promocje? Przecież z góry wiadomo, że jak coś kosztuje za mało niż powinno, no to nie będzie miało tej jakości.
Trzeba być bardzo bogatym, żeby kupować tanie rzeczy, jest takie ładne powiedzenie i tutaj bardzo często to się właśnie sprawdza w kontekście wyborów wakacyjnych, bo jeśli jakaś wycieczka jest bardzo nisko wyceniona, a jest opatrzona takim znakiem all inclusive czy ultra all inclusive, bo teraz jest gradacja w ogóle tych all inclusive'ów, jest premium, super premium, supernova premium i tak dalej, to powinniśmy mieć taką lampkę ostrzegawczą, że ta definicja naszego wypoczynku i jakości wypoczynku będzie niestety odbiegała od tego, co właśnie kupujemy.
No Polacy lubią takie promocje, okazje, promki różne, tak? Teraz mamy środek lata i być może hotele czy tour operatorzy tak zwani, no rzeczywiście mają lepsze ceny.
Ja bym powiedział w ogóle, że nie Polacy, ale w ogóle ludzie lubią promocje, tak? Bo w ogóle to jest osobny dział psychologii, gdzieś tam kompilacji psychologii i koloru, bo one są ważne, tak? Czerwono-żółte rzeczy promocyjne nie są przypadkowe. I element związany z psychologią motywacji, i element związany z poszczególnymi mechanizmami niedostępności reklamy takiej czy innej, także to jest fascynujące działka. Dlaczego tak robimy? Bo mamy poczucie zwycięstwa. Jeśli uda nam się kupić coś, co jest tańsze niż powinno, to mamy takie wewnętrzne poczucie satysfakcji, takiego wewnętrznego, finansowego chochlika, który mówi, dobra robota, zrobiłeś to lepiej, taniej niż ktoś tam obok lub ktoś tam sprzed 2 tygodni, bo to jest aktualna promocja.
Często jeszcze te promocje opatrzone są takimi informacjami, że tylko dziś do godziny 18, jak się kupi, tak, to będzie za taką cenę, a potem ona wraca do stałej ceny, stałej pozycji.
No to są te między innymi właśnie te sztuczki, te triki na takim bardzo bazalnym, ale mimo wszystko poziomie, bo jeśli my wierzymy, że promocje sklepowe, promocje wycieczkowe, czy jakiekolwiek inne, to jest dzieło przypadku, to jest w błędzie. Nad tym czuwa sztab absolutnie fantastycznych specjalistów, którzy dwoją się i troją, żebyśmy my właśnie skorzystali z danej promocji, z danej przeceny i z danego zabiegu marketingowego.
My jesteśmy naiwni, czy po prostu taką wiarę w ludzi mamy tak z natury?
Nie wiem, czy to wchodzi w naiwność, czy w wiarę, tak? Prawdopodobnie gdzieś tam w zawieszeniu między jednym a drugim, gdzieś tam na środku tej skali między jednym a drugim to wygląda, jeśli chodzi o nasze motywacje. Lubimy kupować, tu znowu wchodzimy w element materializmu, lubimy wydawać pieniądze zasłużone, wypracowane na rzeczy, które w jakikolwiek sposób podniosą też nasze samopoczucie. Tutaj gdzieś tam ten element kupienia sobie, zrobienia sobie mikroprzyjemności jest taką immanentną częścią też bycia każdym człowiekiem. Ten element potrzeb materialnych, ja bardzo często mówię w ramach różnego rodzaju sesji, jest ważny, dopóki on nie przechodzi w materializm, gdzie kompensuje sobie pewne swoje braki logo, jakimś konkretną nazwą brandu czy firmy, to wszystko jest w porządku. Także tutaj jest gdzieś tam ten bardzo, bardzo ważny moment i ta ważna granica między tym, żeby to nie było już materialistyczne, takie nastawione stricte pod marki, a związane właśnie z takim zdrowym egoizmem i dopieszczeniem się raz na czas.
Powiedział pan, że lubimy się nagradzać i takim ponadstan wydatkiem też na przykład urlopowym, wycieczką w egzotyczne miejsce nagradzamy się, mimo że tak naprawdę nie stać nas na taki wyjazd i będziemy spłacać kredyt przez 2 lata kolejne?
No to jest ten właśnie element, który jest przekroczeniem pewnej granicy, takiej granicy naszego komfortu finansowego później, bo jeśli jedziemy na wczasy i przez tydzień idziemy właśnie w miejsce, na które niekoniecznie nas stać, na które niekoniecznie mamy pieniądze, a potem przez 2 lata musimy spłacać tenże tydzień, czy tam 5, czy 7, czy 10 właśnie dni, no to już pojawia się znak zapytania, czy warto i co chcemy sobie i innym udowodnić, wysyłając zdjęcia, czy obszernie opowiadając, jak fantastycznie było w tym miejscu. Naprawdę można odpocząć tak, żeby to nie naruszało naszego budżetu i naszego takiego finansowego Excela na najbliższe parę miesięcy.
Ale my to robimy, żeby siebie nagrodzić, czy żeby było to na pokaz? Żeby ludzie widzieli, że jesteśmy zamożniejsi niż w rzeczywistości?
No jeśli idziemy w zastaw się, a postaw się, to zdecydowanie druga opcja, bo chcemy coś komuś pokazać i udowodnić. Tak? No idziemy w formę w takim razie i pokazujemy, jak to wszystko jest kolorowe, pachnące i fantastyczne, prestiżowe, tak bardzo, bardzo ważne słowo, które też uległo totalnej redefinicji na przestrzeni ostatnich lat i właśnie wpływu YouTube'a. Czyli chcemy pokazać pewien prestiż, publicznym, pokazać tak zwanemu znowu sąsiadowi, mówiąc memicznie, jak to u nas jest fajnie i jak wiele cali ma nasz telewizor.
No, i chyba jak nie fajniej ten kierunek. Jest niż u niego na działce na przykład.
Dokładnie. I jak to przypadkowo do niego często uda nam się wysłać SMS-a przypadkowego, warto podkreślić, albo zadzwonić do niego na zasadzie, kurczę, wybrałem zły numer, ale wiesz co, dzwonię właśnie do ciebie z Bułgarii, albo z Grecji, albo z Turcji. No jest 40 stopni, no nie jest tak fajnie jak u nas, ale zaraz idziemy na wycieczkę taką czy inną.
A może my to robimy wszystko po to, żeby sobie wynagrodzić rok ciężkiej pracy i nie myślimy o tych konsekwencjach finansowych, że to później będzie ten kredyt do spłacania, no i że sąsiad będzie może zły, że jakoś się do niego porównaliśmy i on blado wypadł w tym porównaniu.
To, że motywacje pewnie są różne. Dopóki nie dochodzi do tego momentu właśnie zastaw się, a postaw się, to możemy sobie zdecydować się na różne rzeczy, tak? I zrobić ten wypoczynek spójnie z tym, jak chcemy wypocząć i gdzie chcemy wypocząć. Ważne jest to, żeby później nie odbijało nam się to czkawką finansową przez kolejne miesiące. Tutaj ten problem, to wyzwanie jest gdzieś tam dużo, dużo bardziej głębokie na poziomie genezy, bo my w ogóle jako nacja, w ogóle jako społeczeństwo mamy pewne deficyty na poziomie zarządzania kapitałem, zarządzania budżetem i w ogóle tak pewnej świadomości finansowej. My nie mamy prawa tego wiedzieć, bo dopiero nauka o finansach, nauka o pieniądzach wchodzi teraz do szkół w formie przedsiębiorczości, podstaw przedsiębiorczości, różnego rodzaju projektowych kwestii związanych z finansami. Nas tego nikt przez dobre parędziesiąt lat nie uczył, więc jesteśmy samoukami. A jak to bywa z samoukami? Część z nas, ze względu na pewien pierwiastek przedsiębiorczości i zestaw innych cech charakteru, które to wspomaga, w fantastyczny sposób sobie radzi na rynku, a część już niekoniecznie.
Panie Adamie, rozmawialiśmy o tym urlopie ala zastaw się, a postaw się, a z drugiej strony na przeciwnym biegunie mamy ludzi, którzy przesadnie oszczędzają. To znaczy starają się tak zorganizować swój urlop, żeby było jak najtaniej i na przykład w czasie urlopu wynoszą jedzenie ze stołówki. To jest takie cwaniakowanie czy raczej zaradność, pan by powiedział?
Różne rzeczy, bo raz można to nazwać cwaniakowaniem, jeśli to już godzi w pewne normy obyczajowe, normy etyczne i taki savoir vivre miejsca, w którym jesteśmy, a w to idealnie wpisuje się chociażby wynoszenie jedzenia ze stołówki, co wiąże się z pewnymi konsekwencjami dla hotelu i to zwykle jest ładnie opisane, ale niekoniecznie to do niektórych uszu dochodzi.
Ale z czego to wynika? Czy my uważamy, że skoro zapłaciliśmy i coś zostaje na stole, to możemy sobie to zabrać po prostu, żeby zaoszczędzić?
Czasami tak. No, czasami gdzieś tam wchodzimy wtedy już nie w cwaniactwo, czyli gdzieś tam taką totalnie negatywną energię, ale po prostu w takie poczucie, że mi się należy, tak? Albo skoro już zapłaciłem, to powinienem wykorzystać do granic możliwości to, co już zostało opłacone i w sumie to się zmarnuje, tak? To też pewnie znamy bardzo często taki komentarz w różnych sytuacjach towarzyskich i nie tylko towarzyskich. Wezmę, bo się zmarnuje. Już skoro jest, to wezmę.
A propos tego marnowania, to jest taki trend. W restauracji można w tej chwili poprosić o pojemnik i zabrać resztkę dania, którego się nie zjadło, ze sobą do domu i nikogo chyba już to jakby nawet nie dziwi specjalnie, ale są tacy, którzy uważają nadal coś takiego za obciach.
No, trendy się zmieniają i gdzieś tam optyka tego typu sytuacji się zmienia. Idziemy właśnie w kierunku trochę zero waste, tak? Tej całej ideologii, tego całego ruchu, który jest pozytywny w ogóle, jeśli chodzi o wszystkie konsekwencje i w ogóle gdzieś tam genezę powstania. Więc pytanie jakby, komu szkodzi osoba, która zabiera resztki z jedzenia po swoim posiłku? Jeśli te resztki mają później trafić, oczywiście też definicja resztek, tak? Czy to jest rant od pizzy, czy to jest pół pizzy? Bo bardzo często zdarza się sytuacja, że ktoś zamawia sobie 2-3 posiłki i zostawia 3/4 z każdego z nich. I wtedy to naprawdę jest niekoniecznie pozytywne w tym znaczeniu właśnie zero waste albo total waste, żeby to zostawić. A potem ten posiłek może trafić chociażby do mikrofali, czy do podgrzania w jakiejkolwiek innej wersji, na kolację, czy na obiad na przyszły dzień.
Ja zastanawiam się, czy to jest jednak ta oszczędność, czy to są takie trendy nowoczesne, które widać też w innych krajach. Polacy nie są chyba tacy oszczędni.
Oszczędność w znaczeniu sprawnego zarządzania, efektywnego zarządzania swoim kapitałem jest rzeczą absolutnie zasobną i to jest plus. Problem pojawia się wtedy, kiedy przesadzamy i w pewnym momencie ta oszczędność dokładnie przechodzi w tak zwane skąpstwo, czyli jesteśmy w stanie zaryzykować wszystko, łącznie z własnym wizerunkiem i z naszą opinią u innych osób, plus naszą opinią o sobie samym, byleby zaoszczędzić dodatkowe 20-60 groszy, co bardzo często, co pokazują i badania, i bardzo konkretne takie aplikacyjne eksperymenty, jest pewnym mitem. Fakt tego, że pojadę 13 przystanków dalej po coś, co kosztuje 20 groszy mniej, nie jest oszczędnością w żadnej definicji, tak? I gdzieś tam, jeśli ktoś 4,5 godziny robi zakupy, które jest w stanie zrobić w 20 minut, to tutaj jest element pytania. Jak monetyzuje, jak spieniężę swój czas?
My też podziwiamy ludzi szczodrych, którzy dzielą się z innymi, ale też są tacy, którzy czują niechęć do takiego dzielenia się. I na przykład w hotelu taka osoba za nic nie pożyczy niczego sąsiadowi. To jest jakiś lęk, mechanizm obronny, że ktoś mi coś zabierze, co jest moje, ja chcę swojego pilnować? Skąd to się bierze?
Poczucie przynależności. Moje jest mojsze. Fajne eksperymenty, które pokazują, jak bardzo podnosimy jakość i wartość rzeczy, które przynajmniej przez nas zostały dotknięte. Tutaj fajny eksperyment z banknotem, gdzie podnosimy banknot z ziemi i za moment ktoś nam proponuje za niego albo na przykład za bilet na loterię dwukrotność czy trzykrotność wartości, a my nie jesteśmy w stanie tego oddać, bo już go wzięliśmy, już jest nasz i z automatu on bardzo, bardzo mocno zyskuje na wartości. Często, stety, niestety, element pożyczkowy kończy się też negatywnymi emocjami i zawodem. Nie bez przyczyny w polskiej kulturze i w polskim słownictwie jest dużo, dużo różnych powiedzeń na zasadzie chcesz stracić przyjaciela, to pomóż mu pieniądze, tak? Albo że jeśli chcesz się pokłócić z najbliższą czy z dalszą rodziną, to też gdzieś tam wrzuć ten element finansowy w wasze relacje. Czasami niestety jest tak, że właśnie te finanse pewne relacje wypaczają, pewne relacje urealniają. I potem odbija nam się właśnie to czkawką, że musimy się na przykład prosić o własne pieniądze.
Taka sytuacja zmusza nas do takiego bycia w napięciu, kontrolowania. Zastanawiam się, czy można wtedy, jeśli ktoś ma takie silne poczucie przynależności jego rzeczy do niego, do tej mojszości, to on jest w stanie w ogóle wypocząć jakoś, wyluzować się, bo cały czas coś musi kontrolować i pilnować.
To jest ten element właśnie kontroli, tak? Kontroli samokontroli i kontroli tego, co się dzieje wokół mnie, bo jeśli ja nie jestem w stanie wyluzować, właśnie mówiąc kolokwialnie, bo cały czas muszę być w pewnym napięciu i gotowości do tego, że ktoś być może spróbuje mnie oszukać, to nie jestem w stanie wypocząć. Mimo, że gdzieś tam mogę snuć takie idylliczne wyobrażenia, że to jest mój odpoczynek. Nie jestem w stanie tego zrobić, bo po prostu głowa i elementy związane z zasobami naszymi poznawczymi, intelektualnymi cały czas są nakierowane na ten element, który dopieszczamy na co dzień, czyli element poczucia zagrożenia i takiego elementu związanego moje jest mojsze, muszę dbać o mój fort, moje granice.
Chciałam tutaj jeszcze wrócić na koniec do tego oszczędzania, czyli takiego pilnowania wydatków w trakcie urlopu. Czy to nie będzie trochę też nam zaburzało tej możliwości zregenerowania sił, odpoczynku? Bo ja czasem odnoszę wrażenie, że jadąc na taki urlop, takie osoby, które bardzo pilnują, żeby za dużo nie wydać na lody dla dzieci, przysłowiowe, wracają z takiego urlopu bardziej zmęczone, przynajmniej psychicznie, nie potrafią się wyłączyć i tak właśnie wyluzować.
Ale z takim fałszywym poczuciem, że kurczę, udało mi się przeoszczędzić. Mój sąsiad, czy mój brat, czy mój kuzyn wydał w tym samym miejscu 4 razy więcej, mi się udało, uwaga, brawo ja, właśnie wydać 4 razy mniej. Tylko, że tak jak pani mówi, niekoniecznie ktoś wtedy jest w stanie wypocząć i się zregenerować, bo cały czas priorytetem są kwestie związane z finansami i takim budżetowaniem wyjazdu. Ważną kwestią jest to, żeby zrobić sobie budżet wyjazdu, bo to jest odpowiedzialne, to jest fajne, to jest proaktywne i żeby też za bardzo nie poszaleć i żeby się czkawką finansową nie odbiły się te dni wakacyjne, które spędziliśmy w miejscu X czy Y. Ale już przeliczać, liczyć i być w takim cały czas permanentnym pościgu za tym, żeby nie wydać, sprawi, że będziemy naprawdę nieszczęśliwi i niekoniecznie wypoczniemy.
Poradnik idealnego wczasowicza w wakacyjne poniedziałki po 14:00.